powiem szczerze, że takiej sytuacji nie pamiętam, odkąd przynajmniej śledzę to, co dzieje się w chicagowskiej polityce, aby na linii burmistrz Departament chicagowskiej policji tak iskrzyło.
Jak można inaczej nazwać moment, kiedy Lori Lightfoot przychodzi do szpitala, żeby odwiedzić czuwającą rodzinę rannego policjanta i policjantki, która właśnie zmarła, i nikt nie chce z nią rozmawiać, odwracają się do niej plecami, a jeszcze na dodatek ojciec rannego policjanta wygłasza exposé, w którym potępia burmistrz Lori Lightfoot.
Ponoć nawet stwierdził, że to ona ma krew na rękach. To są relacje.
Są relacje świadków, którzy trochę podsłuchiwali.
Ale zdjęcia dokumentują sytuację, o której wspomniałaś, że policjanci stoją odwróceni plecami. Nie ma na tym zdjęciu burmistrz Lori Lightfoot.
Burmistrz tak jakby pośrednio się przyznała do tego, że ta sytuacja miała miejsce. Stwierdziła, że ona rozumie, dlaczego taka reakcja była, więc jeśli ona rozumie, dlaczego taka reakcja musiała być, wytłumaczyła zachowanie rodziny i bliskich znajdujących się w szpitalu tym, że są pogrążeni w żałobie, że są w szoku, że są pogrążeni w bólu, i w takich momentach ludzie mówią różne rzeczy. Tak to sobie wytłumaczyła burmistrz Lori Lightfoot.
Cichy protest był. I przekaz tego protestu jest jednoznaczny. Przewodniczący Związku Zawodowego Chicagowskich Policjantów John Cantazara, który cały czas krytykuje politykę burmistrz Lori Lightfoot, powiedział, że chicagowscy policjanci nie darzą ją z szacunkiem.
Tak, no niestety chyba powiedział prawdę, bo wszelkie niepowodzenia na linii bezpieczeństwo miasta, traktowanie policjantów, które ze strony społeczeństwa, które najwyraźniej pogarsza się, wszystko to jest przypisywane burmistrz Lori Lightfoot, tak jakby w oczach policji i Johna Catanzary Lori Lightfoot ponosi za to winę, aczkolwiek tak naprawdę to nie tylko ona ponosi za to winę. Wina jest bardziej kompleksowa. Jest jeszcze wymiar sprawiedliwości, prokuratura stanowa powiatu Cook, ale gniew policji skupił się na Lori Lightfoot.
Wspomniałaś o tym, że winę nie tylko ponosi burmistrz Lori Lightfoot, ale wymiar sprawiedliwości. Co miałaś na myśli?
Konkretnie miałam na myśli to, że na ulicę Chicago trafiają recydywiści, którzy są po wyrokach za przestępstwa z użyciem przemocy, z użyciem broni, i oni powinni być za kratkami. Stwarzanie takiej sytuacji syzyfowej pracy dla policji, bo co policja złapie podejrzanego za przemoc, za rozlew krwi, to potem się okazuje, że tenże podejrzany z powrotem jest na ulicy, bo albo dostał kaucję w postaci osobistego poręczenia, nie musiał płacić za to pieniędzy, albo na jakichś innych warunkach został wypuszczony, bo może nie odsiedział całego wyroku, albo miał wyrok w zawieszeniu. A więc to jest stwarzanie takich sytuacji, w których ci przestępcy mają poczucie bezkarności, i to też Gian Catanzara, przewodniczący Związku Policji, którego ja osobiście nie lubię, ale tutaj muszę się z nim zgodzić, że to stwarza poczucie bezkarności dla recydywistów, dla przestępców. Z powrotem trafiają na ulicę i robią to samo. I policja tak jakby w nieskończoność musi wykonywać swoją pracę i z narażeniem życia, no bo ci przestępcy, którzy wracają na ulicę, oni zagrażają tak samo policji, jak i zagrażają społeczeństwu.
W tym przypadku wymiar sprawiedliwości chyba zadziała prawidłowo. Wszyscy mamy taką nadzieję, tak jak zadziałała prawidłowo i szybko policja, no i prokuratura federalna. Mówimy o strzelaninie na południu Chicago, no, której zginęła niestety 29-letnia funkcjonariuszka Ella French, ranny jej partner z patrolu. Wiemy już, że oskarżeni w sprawie tego zabójstwa i w sprawie usiłowania popełnienia zabójstwa są bracia z Chicago.
Tak, to są młodzi ludzie i obaj są recydywistami po wyrokach. Otrzymali wyroki w zawieszeniu, czyli nie musieli siedzieć za kratkami i odsiadywać swoich wyroków, tylko z powrotem wyszli na wolność. No i oczywiście, co się stało? Zaczęli z powrotem robić to, co przedtem robili, bo zastrzelili policjantkę i postrzelili policjanta.
Broń, z której strzelał jeden z braci oskarżony o zabójstwo i o próbę popełnienia morderstwa pierwszego stopnia, ta broń była legalnie kupiona, była zarejestrowana, tylko że nie na nich.
Stało się to codziennie w Chicago, to znaczy fikcyjni nabywcy broni kupują broń dla gangów, po czym odsprzedają z zyskiem i to jest zjawisko na szeroką skalę. Teraz śledczy federalni się, jak to się mówi, za to wzięli, bo jak wiemy, powstała specjalna grupa zadaniowa do właśnie rozbijania takich przestępstw, czyli do udaremniania handlu nielegalną bronią, przemytu broni. No i to najwyraźniej ta specjalna grupa zadaniowa zadziałała w tym przypadku, bo bardzo szybko zidentyfikowano człowieka, który kupił tę broń i po przesłuchaniach, nie od razu, ale po przesłuchaniach ten osobnik przyznał się, że rzeczywiście świadomie kupił broń dla człowieka, który nie miał już pozwolenia na broń ze względu na wyrok, jaki na nim ciążył.
Te zarzuty federalne usłyszał mieszkaniec Indiany, który ponoć także był właścicielem tego samochodu, którym poruszali się bracia z Chicago. Ten samochód był na niego zarejestrowany.
A więc najwyraźniej z nimi współpracował, był w jakiejś spółce przestępczej.
Wiemy, że oskarżeni bracia pozostają w areszcie.
Pozostają w areszcie, tak. Sąd odmówił im na szczęście kaucji, a więc nie wyjdą na wolność i nie będą robili tego, co robili przedtem, czyli nie będą uprawiać przestępczości i nie będą nikogo zabijać. Ale co się potem stanie? Jaki będzie wyrok, jaki zapadnie wyrok na rozprawie? Tego nie wiemy, bo wyrok może zapaść bardzo łagodny. Teraz nie wiadomo, czego się spodziewać po sędziach, po sądach i po wymiarze sprawiedliwości, bo panuje tendencja, której przewodzi szef Sądu Okręgowego Powiatu Cook, Timothy Evans, żeby stosować metody sprawiedliwości naprawczej. A co to jest sprawiedliwość naprawcza? Łagodnie traktuje się przestępców i daje się im drugą, a nawet trzecią szansę po to, żeby się zrehabilitowali. Tylko że wielu z nich zamiast tę szansę wykorzystać i się zrehabilitować, niestety wraca na przestępczą drogę i zagraża społeczeństwu.
Każdy weekend sierpnia to kilkadziesiąt osób poszkodowanych w strzelaninach.
Wydaje mi się, Joanno, że w tej chwili z jednej skrajności przeszliśmy w drugą, jako społeczeństwo Chicago i jako władze Chicago, wymiar sprawiedliwości. Z jednej strony tego kontinuum było reformowanie policji, zapobieganie jej brutalności. To było z jednej strony kontinuum. Ale teraz przeszliśmy tak jakby w drugą skrajność, że zaczynamy w poszukiwaniu tak zwanej reformy, zaczynamy paraliżować wszelkie działania policji, które nam mają służyć. A więc jest to, dochodzimy do jakiegoś absurdu, a potrzebny nam jest złoty środek.
Czy ta sytuacja pomoże odbudować zaufanie do chicagowskiej policji?
Ja myślę, że pewna część społeczeństwa ma zaufanie do policji, a pewna część społeczeństwa nie ma zaufania do policji. Stworzyła się taka dychotomia, podział społeczny, bardzo niebezpieczny, bo teraz społeczeństwo się powinno zjednoczyć na rzecz policji i tak mi się wydaje, wesprzeć policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa całego miasta i jego mieszkańców.
Alicja Otap, redaktor naczelna Dziennika Związkowego, także w Polish American Mix.
Dziękuję.
Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.